W takim razie otwórzcie Ewangelię Marka, 5 rozdział. Chcę dzisiaj przeczytać historię kobiety, która cierpiała na krwotok. I tak sobie zatytułowałem to dzisiejsze moje zwiastowanie, że gdy przychodzimy do Jezusa z wiarą, Jego moc działa w naszym życiu. Takim moim przeświadczeniem na ten rok było to, że Bóg dał taki werset przewodni na ten rok. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Patrzmy na Jezusa. To On w nas sprawia, że w nas rodzi się wiara i On tą wiarę w nas kształtuje, udoskonala i ją prowadzi do końca. Więc cóż możemy lepszego zrobić, jak nie patrzeć na Jezusa i z Niego czerpać wiarę. Więc będę czytał od 25 wiersza, tego 5 rozdziału. Historia tej kobiety jest wpleciona w inną historię. Do Jezusa przychodzi nie setnik, tylko przełożony synagogi, bo jego córka umiera. Człowiek szanowany, bo przełożony synagogi to był człowiek szanowany, to można tak powiedzieć, że to był ktoś, przychodzi do Jezusa, pada przed nim na kolana, bo to jest zrozpaczony ojciec, który widzi w Jezusie ostatnią deskę ratunku. Jego dziecko umiera, najdroższe, 12-letnia dziewczynka umiera. Co ma robić? Panie Jezu, ratuj, pomóż, zrób coś. Jezus idzie do jego domu i wtedy właśnie w tym kontekście poniekąd po drodze dokonuje się to wydarzenie, ten cud. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście, jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała Jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat. Wtedy Jego uczniowie zwrócili Mu uwagę. Widzisz, że zewsząd cisną się do Ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowo: córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Ciężko jest chorować przez wiele, wiele lat. Ciężko, więc już przez sam fakt choroby mogła być naprawdę udręczona ta kobieta. Co więcej, czytamy, że dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. I tak zaraz mi się nasuwają współczesne historie, o których czasami słyszę, czy czasami czytam. Wczoraj chociażby czytałem historię chłopca, który w wieku 8 lat ugryzł go kleszcz. Okazało się, że bolerioza. Chłopiec, mistrz Polski juniorów w jiu-jitsu i nagle mając 14 lat, po kilku latach, tragedia. Takie bóle stawów, że wołał do mamy: mamo, odetnij mi nogi, bo ja już nie mogę wytrzymać. Co oni się po lekarzach nie nachodzili. Wszystkich po kolei, każdy rozkłada ręce albo daje jakieś leki. W końcu stwierdzili, że to chyba jakiś ten chłopiec to hipochondryk, że psychotropy trzeba mu dać, bo sobie coś wmawia i tak dalej. I wiecie, ich droga, jaką przeszli po różnych lekarzach, żeby w końcu trafić do lekarza, który zorientował się, chociaż tata cały czas mówił, że był taki moment, że kleszcz uderzył, że wtedy dostało dziecko antybiotyk, bo dostało antybiotyk, ale okazało się, że ten antybiotyk zadziałał na krótko. I teraz wiecie, takich historii pewnie byśmy mogli wiele znaleźć. Ileż to można od lekarzy przejść? Można by było powiedzieć nieraz, że trzeba mieć zdrowie, żeby chorować, tak? W Polsce to trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. że po tych wszystkich lekarzach chodzić, czekać na te wszystkie kolejki i tak dalej, i tak dalej. Więc ona też dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. I na leczenie wydała wszystko, co miała. I to jej nic nie pomogło, a wręcz się jeszcze tylko pogorszyło. A znamy to takie historie, że lekarz mówi, że trzeba leczyć to, a tak naprawdę człowiek choruje na coś zupełnie innego. I koniec końców tylko jest jeszcze gorzej, nie? Bo to nie jest leczone, a te leki, które tak naprawdę nie są na to, to szkodzą jeszcze. Więc łatwo nam zrozumieć w kontekście rzeczy, które my byśmy wokół siebie mogli znaleźć, że sytuacja tej kobiety była naprawdę bardzo nieciekawa, delikatnie mówiąc. Pewnie była zamożna, skoro mogła wydawać wszystko na lekarzy. Dzisiaj też niektóre kuracje są tak drogie, że jak się słyszy kwoty, to po prostu o jeny, bo to są czasami setki tysięcy złotych. Ona miała pieniądze. I co z tego? Moglibyśmy powiedzieć, taki Kulczyk, najbogatszy Polak, też miał pieniądze, tak? Stać go było na najlepszych lekarzy na świecie. I co z tego? Pomogli mu? Nie pomogli. Nie pomogli. A choroba i to, co przeszła od lekarzy, to jedno. Bo jej choroba sprawiała też coś innego. Czytając Księgę Kapłańską na temat krwotoku, czytamy coś takiego. Przeczytam wam fragment z 15 rozdziału Księgi Kapłańskiej, 19 wiersza, który właśnie mówi o krwawieniach u kobiety. Jeśli kobieta będzie miała okres i będzie krwawić z narządów kobiecych, to jej nieczystość trwać będzie 7 dni i każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym położy się w czasie swojej nieczystości, będzie nieczyste. Nieczyste też będzie to, na czym usiądzie. Każdy, kto dotknie jej posłania, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym ona usiądzie, będzie musiał wyprać swe szaty, umyć się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeśli coś było na jej posłaniu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto tego dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeśli jednak mężczyzna położy się z nią i jej nieczystość przejdzie na niego, to będzie on nieczysty przez 7 dni. Będzie nieczyste każde posłanie, na którym się położy. Jeśli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni poza okresem swojej nieczystości comiesięcznej, albo jeśli będzie miała upływ krwi dłużej niż przez okres swojej nieczystości comiesięcznej, to jej nieczystość trwać będzie przez wszystkie dni jej krwawienia. Będzie nieczysta tak, jak w okresie swojej nieczystości comiesięcznej. Z każdym posłaniem, na którym położy się w czasie swojego krwawienia, będzie tak, jak z posłaniem w czasie jej nieczystości comiesięcznej. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak nieczysty bywa w okresie jej nieczystości. Każdy, kto ich dotknie, będzie nieczysty. Wypierze swoje szaty, umyje się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Mało tego, że chorowała, mało tego, że cierpiała. Przez 12 lat była nieczysta. Te przepisy miały pewne higieniczne względy. Ale z drugiej strony, przez to, że ona cierpiała 12 lat na tą chorobę, pomyślmy sobie, ktokolwiek się jej dotknął, ba, żeby tylko jej, ktokolwiek się dotknął czegokolwiek, czego ona się dotknęła, stawał się nieczysty. Żeby przypadkiem nie zanieczyściła kogoś, powinna przed sobą wołać, że jest nieczysta, żeby ktoś się jej niechcący nie dotknął i w ten sposób stałby się nieczysty aż do wieczora. Więc za chorobą szło też u niej wyobcowanie i samotność. Do nikogo się przytulić, nikogo się dotknąć, nikomu rękę podać. Nikomu ręki podać. Moglibyśmy tak powiedzieć, takim sloganem, przechlapane miała ta kobieta. Naprawdę miała przechlapane. Dlatego postanowiła podejść do Jezusa ukradkiem. Nie tak jak Jair. otwarcie przyszedł z prośbą, na kolana padł przed Jezusem. Pomóż, ratuj, mistrzu. Ona nie śmiała tego zrobić. Bała się. Ryzykowała. Boku był tłum. Więc żeby się przecisnąć do Jezusa, o ilu ludzi musiała się otrzeć. I wszystkich zrobić jakby nieczystych. Ba, nawet samego Jezusa, tak? A jednak była na tyle zdeterminowana, że postanowiła to zrobić. Nic nie mówiąc, żeby tylko nikt się nie dowiedział. Ale dlaczego postanowiła to zrobić? Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie, jeśli bym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. Będę uratowana. I rzeczywiście tak się stało. Rzeczywiście tak się stało. Dotknęła się, udało jej się dotrzeć do Jezusa, dotknęła się skrawka Jego szaty i poczuła, że natychmiast została uzdrowiona. I tu chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, które się dowiadujemy na temat Jezusa z tej całej historii. Po pierwsze, dowiadujemy się o tym, jaki Jezus jest. Dobry. Bo spróbujmy sobie wyobrazić. Ta kobieta łamała przepisy prawa, ale była zdesperowana. Chciała i potrzebowała pomocy. I widziała w Jezusie tak zwaną tą ostatnią deskę ratunku. Że ona musi się Go dotknąć, żeby jej dolegliwość się skończyła, żeby jej życie się tym samym zmieniło. Bo to choroba to jedno, ale żeby ona mogła zacząć normalnie funkcjonować, że mogła mieć relacje z innymi ludźmi. Bała się prosić Jezusa. Bała się, że On jako rabbi może jej zwróci uwagę. A jak ty śmiesz się mnie dotykać? Co ty robisz, kobieto? Czynisz mnie nieczystym. Wszystkich tych ludzi wokoło. A co prawo mówi? Mógł ją zrugać, zbesztać? Może się tego spodziewała, skoro nie śmiała podejść otwarcie. W dodatku, cała sytuacja jest w kontekście, kiedy taki szanowany człowiek jak Jair i sytuacja taka, że jego córka umiera. Co ona będzie przeszkadzać? Co ona będzie przeszkadzać? Tutaj umiera dziecko, a jej cierpienie wobec śmierci czy umierania dziecka, to jaki jest jej problem? I czasami jest tak, że my dzisiaj jako ludzie też boimy się prosić Jezusa. Boimy się czasem Go o coś poprosić. Boimy się Jego reakcji, jak On może zareagować na nasze zbliżenie się do Niego. Ale reakcja Jezusa jest piękna, jest niesamowita. Cudownie, jak On zareagował. Tego może co prawda w opisie nie ma, ale jest mi sobie łatwo wyobrazić, że tak właśnie było. Kiedy ona się dotknęła Jezusa i Jezus poczuł, że z Niego moc wyszła, zaczął się rozglądać, zadał pytanie, tak, kto się mnie dotknął i zaczął się rozglądać za kim? Za nią. To było tak zwane retoryczne pytanie, on dobrze wiedział, kto się go dotknął. Ale on chciał, żeby ona się publicznie przyznała do tego, co się stało. To też jest taka prawda, że w naszym życiu, że Jezus nie chce, żeby coś, co się nawet w skrytości stało, pozostało ukryte. Żeby świadectwo znalazło swój publiczny wymiar. Żeby przyznać się do tego, co Jezus tobie zrobił, dla ciebie. Może czasami w cichości możemy o coś wołać do Boga i Bóg wysłucha naszej modlitwy. I On chce, żebyśmy przyznali się wobec ludzi do tego, co On nam zrobił. Żeby to nie zostało już w cichości, nie zostało ukryte, by zostało to wyrażone. Ale jak On reaguje? On skierował do niej słowa, kiedy ona przyznała się i wszystko powiedziała, całą prawdę. Córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. I wyobrażam sobie, nie Jezusa, który srogo tu patrzy, kto się mnie dotknął? Co? Ty? Nie. On, widzę Jezusa i wyobrażam sobie Jezusa, który uśmiecha się i czułym, ciepłym słowem mówi, córko, ta, która była być może samotna od 12 lat, ta, która może nie miała nikogo, do kogo mogłaby się przytulić, żeby zaraz kogoś nie czynić nieczystym, ta spotkała się ze słowem córko, z przyjęciem ze strony Jezusa. On ją przyjął. On jej nie potępił, a w pewnym sensie mógł, bo ona w jakiś sposób złamała przepisy prawa. I mógł ją zgromić, napomnieć, że jak ty możesz, tobie nie wolno, nie powinnaś i tak dalej. Nie. On tego nie zrobił. Dlatego Jezus powiedział, każdego, kto do mnie przyjdzie, co zrobię? Precz nie odrzuca. Każdego, kto do mnie przyjdzie, to zwróci się do mnie, tego precz nie odrzuca. I to jest piękne w Jezusie. Jak to dobrze, że On taki jest. Dlatego później apostoł Paweł mógł pisać, że my z śmiałością i ufnością możemy przychodzić do tronu łaski, by znaleźć tam pomoc. Że my nie musimy się bać, by zbliżyć się do Jezusa. Nie musimy się bać Jego reakcji. Kiedyś pewien trędowaty przyszedł do Jezusa, też troszeczkę podobnej sytuacji jak ta kobieta. On też musiał wołać przed sobą nieczysty. Był wyalienowany. No, jedynie jak trędowaci ze sobą byli, no to mieli jakiś kontakt. I ten trędowaty mówi do Jezusa, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus odpowiedział, nie chcę. Nie tak. Jezus powiedział, chcę. Ja chcę. Bądź oczyszczony. I to jest wspaniałe, że w Jezusie jest taka chęć, że On jest taki chętny, ochotny, by nas ratować, by nas zbawiać, by czynić wszystko, co dobre w naszym życiu. Że On taki właśnie jest. Że On przyjmuje prostytutki, że On przyjmuje trędowatych, nieczystych, celników i grzeszników. Od ludzi to są tak zwane wyrzutki społeczne, od których inni się odwrócili, ale nie On. On przygarnia każdego. Przygarnął też nas. I to nie jest tak, że czasami jest nam ciężko przyjść do Jezusa, no bo ja znowu zgrzeszyłem. Jak Mu spojrzeć teraz w oczy? Zawiodłam. Jak Mu spojrzeć znowu w oczy? Tak ciężko. Lepiej się oddalić, ale nie. Córko, synu. Tak On przyjmuje ludzi. Ale druga rzecz, która z tej historii dla nas płynie, która mówi nam o Jezusie, to, na czym szczególnie dzisiaj chcę się skupić. Że kiedy z wiarą przychodzimy do Jezusa, to w pewien sposób, bezwiednie wręcz, Jego moc wypływa z Niego, by działać w naszym życiu. Tak jak w tym przypadku. Ona nie zwróciła się z prośbą do Jezusa. Panie, dotknij się mnie. Panie, połóż na mnie ręce. Ona tylko powtarzała sobie, choćbym dotknęła się jego ubrania, będę uzdrowiona, będę uratowana. To mi wystarczy. Wystarczy tylko choćby to. On nie musi dla mnie przystawać, on nie musi zwracać na mnie swojej uwagi, bo przecież tam córka Jaira umiera. Ja się tylko go dotknę. I to wystarczy. Dlatego choć ta kobieta w pewien sposób postępowała tak, jak nie powinna, wobec przyjętych zwyczajów i nawet prawa Bożego, to z drugiej strony była w niej niezwykła wiara. Może trochę szalona, może trochę zwariowana, dziwna, no bo wystarczy, że się go dotknę, jego ubrania. Ale z drugiej strony niezwykła. Podobnie jak w setniku, o którym Jezus powiedział, że to jest człowiek wielkiej wiary, tak wielkiej wiary, jakiej nie spotkał w całym Izraelu, w całym narodzie. Bo ten człowiek też powiedział: Panie, Ty wcale nie musisz przychodzić do mnie. Powiedz tylko słowo. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Ona w pewien sposób podobnie myśli, czy postępuje, czy podobna jest jej wiara. Nie będę Cię, Panie, fatygować. Nie śmiem. Ale wystarczy, że się Ciebie dotknę. Choćby trochę ubrania. To wystarczy. Będę uratowana. Będę uratowana. Zobaczcie, Jezusa dotykało się wielu ludzi. Tłum się wokół Niego cisnął. I kiedy Jezus zadaje pytanie, kto się mi dotknął, uczniowie są niejako zdziwieni. No co za pytanie? Co to jest za pytanie? Przecież wszyscy się na Ciebie cisną. Wszyscy się Ciebie dotykają. Wszyscy. Ale różnica polegała na tym, że ona dotknęła się Jezusa z wiarą. Wielu ludzi wtedy szło za Jezusem pewnie z ciekawości, co się wydarzy. Może zobaczą cud na własne oczy. Oni chcą też zobaczyć. Będą mieli co opowiadać. Czasami tak może być też z nami, że wokół Jezusa, powiedzmy na mszach, nabożeństwach, mogą się gromadzić setki czy tysiące ludzi. Ale wielu z nich nic nie przeżyje i nic nie doświadczy, bo tak naprawdę przychodzą bez wiary. Tym, co sprawia różnicę, jest wiara. Z Jezusa wypływa bezwiednie wręcz moc, by działać w naszym życiu, bo Jezus od razu zauważył, że zadziałała Jego moc, bo ktoś dotknął się Go z wiarą. I czasami też ci ludzie mogą przeszkadzać nam, by zbliżyć się do Jezusa. Często ludzie patrzą na innych ludzi i dlatego nie zwracają się do Boga. To jest pewna lekcja, której uczy nas też ta kobieta. Dzisiaj ludzie patrzą, nie wiem, na jakichś duchownych i ci duchowni ich odrażają wręcz w sposób od Boga. Patrzą na innych ludzi, tak zwanych wierzących, patrzą na wierzących ludzi, na ich życie i mówią, oni nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, skoro ci wierzący tacy są, a nie inni. Ale ta kobieta, niejako wbrew tłumowi, który był w pewien sposób przeciwko niej, bo ona nosiła na sobie niejako skazę potępienia czy odrzucenia przez społeczeństwo ze względu na jej nieczystość, a któraż kobieta chciała być nieczysta, mieć miano nieczystej. Ona nie patrzała na ten tłum. To nie było jej łatwo się docisnąć do Jezusa. Wokół byli uczniowie, wielu innych mężczyzn, a ona miała ten cel, była na tyle zdeterminowana, że musi zrobić wszystko, żeby tylko dotknąć się Jezusa. Musi się do Niego jakoś dostać. Pomimo tych ludzi, bo to jest jedyna jej okazja być może, jedyna szansa na spotkanie Jezusa. I ona jej nie może zaprzepaścić. Nie warto się poddawać z tego względu, że ludzie mogą stać na przeszkodzie. Kiedy czterech paralityków niosło swojego przyjaciela, kiedy napotkali tłum, przez który nie mogli się przedostać, oni nie pozwolili sobie na to, żeby ten tłum ich zatrzymał. Znaleźli sposób, że chociażby przez dach, ale przynieść tego swojego przyjaciela do Jezusa. Kiedy ślepy Bartymeusz usłyszał, że przychodzi Jezus i zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, to co zaczął robić tłum? Cicho bądź! Zaczął go okarcić, że on woła. Nie podobało się to ludziom, że on woła Jezusa. Ale co on zrobił? Stulił uszy? Cicho, krzyczą na mnie. Nie, on zaczął tym głośniej wołać. Wbrew ludziom, wbrew temu, co ludzie mówili. I Jezus go usłyszał. Więc czasami ludzie mogą nas powstrzymywać w tym, żebyśmy my zbliżyli się do Boga, ale my nie pozwólmy sobie na to. Niezależnie od tego, jacy ludzie by byli, do Jezusa warto zrobić wszystko, żeby tylko dostać się do Niego, żeby być blisko Niego. W jaki sposób kształtowała się w tej niewieście wiara, która sprawiła, że ta wiara przyniosła cud do jej życia? Co możemy z tej historii dowiedzieć się o niej i o tym, jak jej wiara się kształtowała? Po pierwsze, czytamy o tym, że gdy usłyszała o Jezusie, ta kobieta najpierw szukała ludzkich jakichś rozwiązań, żeby rozwiązać swój problem. I korzystała z pomocy wszystkich lekarzy, wszystkich, których znała, o których słyszała, że ten jest dobry, tamten dobry. I to wszystko jej nic nie pomogło. Aż w końcu usłyszała o Jezusie. Usłyszała o Jezusie, że On uzdrawia ludzi. Być może słyszała o Nim nie raz. Może usłyszała o wielu przypadkach, kiedy ludzie opowiadali, że sąsiad został uzdrowiony albo że ktoś bezpośrednio sam przez Jezusa został uzdrowiony. Ona usłyszała o Jezusie. A wiemy, że wiara rodzi się ze słyszenia. I czasami jest tak też w naszym życiu, że my też musimy przejść pewien proces, zmagając się z różnego rodzaju problemami czy sytuacjami, że czasami wykorzystujemy środki, które są nam dostępne. Tutaj na przykład do lekarza, że można udać się do lekarza. Gdzieś indziej, w innych sytuacjach, innych problemach mamy swoje pomysły na znalezienie rozwiązań. Jakoś kombinujemy, żeby sobie poradzić z czymś. Ale okazuje się, że to nic nie pomaga, że nic nie działa, problem nadal zostaje. I wtedy jako ludzie możemy, dochodzimy do wniosku, że zostaje nam Jezus. Że to jest jedyny ratunek. Że to już została ta tak zwana ostatnia deska ratunku. Że ja już wykorzystałem swoje możliwości. Moje pomysły się skończyły. To wszystko nie działa. I tak mam dalej problem. Więc co mi zostaje? Jezus. I w pewien sposób my potrzebujemy dojść do tego zrozumienia, że jedynym ratunkiem dla nas jest Jezus. To nie moje zdolności, że jestem być może sprytny, przebiegły, że mam jakiś zmysł i potrafię sobie znaleźć, wykombinować jakieś tam rozwiązanie. Ale że Jezus, Jezus jest wyjściem z naszych problemów. Są sytuacje, gdzie oczywiście możemy sobie sami poradzić. Pójdziemy do lekarza, on nam pomoże, przepisze tabletki. W innym problemie może udamy się do prawnika, albo gdzieś zaczniemy na przykład szukać pracy, kiedy jej nie mamy i uda nam się ją znaleźć. Ale są takie sytuacje, których też wierzę, że Bóg nas tym wszystkim prowadzi, żebyśmy doszli do zrozumienia, że tylko On nam zostaje. Że jeśli my się do Niego nie zwrócimy, to dalej zostaniemy ze swoim problemem. Więc ta kobieta usłyszała o Jezusie. I co zaczęła wtedy robić? Czytamy, że ona powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. Powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. Inne tłumaczenia mówią, że ona mówiła sobie. Więc tak naprawdę ona nie tylko pomyślała sobie, czy powiedziała sobie: no, może Jezus. Ona w pewien sposób skoro mówiła do siebie samej i powtarzała to, to ona przyjęła tę myśl i zaczęła wokół niej budować swoją wiarę. Ta myśl wyrosła nad inne myśli. Ona zaczęła o tym myśleć. Zaczęła o tym myśleć. Mówiła sama do siebie. Poniekąd za psalmistą, który w psalmie 42, 43 niczym refren powtarza sam sobie słowa. Nie czemu drżysz, duszo moja, we mnie? Nie rozpaczaj. Ufaj Panu, też jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie moje jest od Boga. Psalmista mówi sam do siebie, nie rozpaczaj, duszo moja, we mnie. Ufaj Panu, ufaj Panu. Psalmista miał sposób na to, żeby niejako, będąc w dole, będąc w jakiś sposób w depresji, mówić sam do siebie, samego siebie zachęcać, mówić do swojej duszy. Nie rozpaczaj, ufaj, ufaj, duszo moja, Panu. Panu ufaj, bo jeszcze Go będziesz wysławiać. On jest moim zbawieniem. I Słowo Boże, apostoł Paweł to napisał w liście do Rzymian w 10 rozdziale, 8, 9, 10 werset, mówi tak, blisko Ciebie jest słowo wiary, bo gdzie jest? Jest w Twoim sercu i na Twoich ustach. Słowo wiary, którą głosimy. Kto wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie, tak? Tak. Ale chodzi mi o ten aspekt tego wyznania. Kto, że słowo wiary jest blisko nas, bo gdzie jest? W sercu i na ustach. I kto wyzna, że Jezus jest Panem. Ta kobieta musiała wyznać, że Jezus jest Panem nad tą chorobą. Między innymi nad tą chorobą. W przeciwnym razie by nie mówiła do siebie, że choćbym dotknęła się skrawka tylko jego ubrania, to już wystarczy, żebym ja była uratowana. Żebym ja była uratowana. Więc ta kobieta mówiła do siebie samej, że kiedy to zrobi, będzie uratowana. Czyli to słowo było blisko w jej sercu, ta myśl była w jej sercu i wyrastała w jej sercu. Ona wokół tego skupiała swoje myśli. I ona mówiła sama do siebie. Mówiła, niejako to w pewien sposób wyznawała. To słowo było blisko w jej sercu i na jej ustach. Do siebie samej mówiła. Tak się też w pewien sposób buduje wiara w nas. Rodzi się wiara, umacnia się ta wiara. Tak się w niej umacniała ta wiara i w nas podobnie się umacnia nasza wiara. Kiedy mówimy do siebie samych. Bo kiedy coś wypowiadamy, to się buduje. Kiedy Bóg mówił do Jozuego o Biblii w pewien sposób w tamtym czasie, czyli wtedy to był jeszcze parę ksiąg mojżeszowych, to mówił tak. Niech księga tego zakonu nie oddala się od czego? Od Twoich ust. Nie od Twoich myśli, nie od Twojego umysłu, że czytasz. Niech nie oddala się od Twoich ust. Będziesz w innym miejscu, co Mojżesz mówił, będziesz mówił, będziesz powtarzał słowa tego prawa, gdziekolwiek będziesz. W domu, poza domem, w podróży, swoim dzieciom będziesz to wpajał. Po to, żeby to słowo żyło w nich. I w pewien sposób możemy powiedzieć, że ta kobieta żyła tą myślą. Żyła tym słowem. Jak się go dotknę, będę uratowana. To jest wyznanie. Będę uratowana. To jest wyznanie w jej ustach. Wyznanie wiary. On jest Panem. On może pomóc mi. Ja nie śmiem go prosić sama otwarcie, ale jak się go dotknę, to wystarczy, bo on jest Panem i ta choroba ode mnie odejdzie. I warto zwrócić uwagę czasami na to, co my mówimy sami do siebie. Jakie jest nasze wyznanie wiary? Ja nie mówię o takim nawet oficjalnym wyznaniu wiary, Ale jest coś takiego, jest taki język, który sami w sobie mamy taki wewnętrzny dialog. I czasami ten dialog jest dialogiem tak naprawdę, gdybyśmy mieli pod względem wiary spojrzeć, jest dialogiem niewiary. Nie dam rady. To jest niemożliwe. Nie tak. Oczywiście oficjalnie wierzymy, tak, Jezus tak, Jezus robi to i tamto, ale nie w moim życiu. Tak po cichu do siebie, tak, mówimy takie rzeczy czasami. Że jest nas więcej tej niewiary niż wiary. Oczywiście w świecie chrześcijańskim mówimy o czymś takim jak wyznawanie. Jest jak najbardziej prawidłowe czy dobre wyznawanie. Ta kobieta sobie wyznawała to. Mówiła, powtarzała, jak to zrobię, to tak się stanie. I tak się stało. Ale w świecie chrześcijańskim pojawiło się nauczanie, że trzeba wyznawać. Chcesz Mercedesa, to wyobrażaj sobie, że będziesz mieć tego Mercedesa od Pana Boga. Pan Bóg ci da. Ty sobie wyobraź, bądź konkretny. I nie zawsze tak to działa. To jest taki żart. Powiedzmy, czy to można nazwać żartem. Kawał o człowieku z tak zwanego ruchu wiary, który znalazł się w piekle i wyznaje. Mnie tu nie ma, jestem w niebie. Mnie tu nie ma, ja jestem w niebie. Ma wyznanie wiary. To jest zaprzeczanie rzeczywistości tak naprawdę. Tak? To nie jest żadne wyznanie wiary. Ale jest coś takiego, że kiedy my w nas mówimy do siebie samych, ufaj Panu. Moja wiara jest właśnie taka. Będę uratowana, kiedy tylko zbliżę się do Jezusa. Kiedy zbliżamy się do Jezusa z wiarą, Jego moc będzie działać w naszym życiu. Nie ma innej opcji. Zbliżenie się do Jezusa, nawet zanim zdążymy Go o cokolwiek poprosić, ale dotykamy się Go z wiarą, sprawia, że z Niego w pewien sposób jakby bezwiednie wypływa moc. Tak jak w tej sytuacji, kiedy Jezus mówi, Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała Jego moc. Jego moc będzie działać w naszym życiu, kiedy my wierzymy w Niego. Na różny sposób. W zależności od tego, w co wierzymy. Ta kobieta akurat wierzyła, że jej wystarczy dotknąć się kawałka ubrania Jezusa, a będzie uzdrowiona. I wiecie co? W pewien sposób możemy powiedzieć, że jej wiara znalazła później naśladowców. Bo o czym czytamy w dziejach? A czytamy w dziejach, że kiedy apostoł Piotr przychodził, to ludzie byli uzdrawiani, kiedy chociaż cień przechodzącego Piotra padł na nich. Już nawet nie musieli się dotknąć Piotra. Wystarczy, że cień jego padł na nich, a doświadczali uzdrowienia. A z apostołem Pawłem, też o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, było tak, że wielu ludzi nie było nawet w stanie zbliżyć się do niego. Jak ktoś jest na przykład chory, to nie zawsze może przyjść do kogoś. Albo Paweł nie mógł przyjść do wszystkich, więc co robiono? Modlono się nad chustami. On kładł ręce na chusty, modlił się o te chusty i te chusty kładziono na chorych i co się działo? Oni byli uzdrawiani. Czy to znaczy się, że chusty mają moc, że my mamy praktykować, nie wiem, teraz będziemy nad chusteczkami się modlić i tak dalej. Wszystko rozbija się o wiarę. To może dla nas brzmi dziwnie, no chusteczka, dotyk ubrania, cień, ale wszystko zależy od wiary. Nie czytamy o tym, żeby te rzeczy się powtarzały, ale widać byli ludzie, którzy wierzyli, że chociaż ten cień Piotra padnie na mnie, będę uzdrowiony. Że wierzę, że ta chusteczka, o którą się pomodlił Paweł, chociaż jest może wiele kilometrów dalej, jak na mnie ją położą, będę uzdrowiony. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Nic niemożliwego. Więc dzisiaj Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrzmy na Jezusa. Widzimy tu Jezusa, do którego tak łatwo przyjść, o którego nie musimy się bać Jego reakcji, że może się srogo spojrzy. Nie. On nas przyjmuje i takiego Jezusa znamy. Jak to dobrze, że On taki jest. Widzimy też Jezusa, którego jeśli w nas jest wiara, jeśli my wierzymy w Niego, to Jego moc będzie działać w naszym życiu. I my tego potrzebujemy. Nie potrzebujemy tego tylko jednorazowo, bo można powiedzieć, sytuacja tej kobiety była w pewien sposób dramatyczna i wszyscy ludzie, którzy doświadczyli cudów w Ewangeliach, to byli ludzie w bardzo trudnym położeniu. Im większy cud, tym trudniejsza sytuacja, która była przed tym cudem. Jak to ktoś powiedział, owszem, my chcemy cudów, ale niechętnie nie jesteśmy skorzy znaleźć się w sytuacji, która wymaga cudu. Która wymaga cudu. I pewnie wielu tych ludzi, którzy kręciło się wtedy wokół Jezusa, nie potrzebowało takiego cudu. Ona go potrzebowała. Ona była w sytuacji bez wyjścia. Jej sytuacja była, delikatnie mówiąc, nie do pozazdroszczenia. To było jednorazowe, można powiedzieć. Ale prawdą jest to, że my wciąż i wciąż potrzebujemy Jezusa. Wciąż potrzebujemy niejako podłączać się do Niego z naszą wiarą, żeby Jego moc działała w naszym życiu. Potrzebujemy słyszeć o tym Jezusie, żeby widzieć, że On jest naszym ratunkiem, żeby naszym wyznaniem stało się co? Potrzebuję zbliżyć się do Jezusa, bo tylko On mnie uratuje. On jest moim ratunkiem, On jest moim Zbawicielem. I my potrzebujemy ciągle na nowo w sobie jakby powtarzać to, mówić do siebie samych po to, żeby umacniać naszą wiarę. Bo gdzie, dokąd indziej mamy iść? Wiecie, kiedy Sylwia była w szpitalu w śpiączce i była właśnie taka ten moment, kiedy lekarze tracili nadzieję, to powiem wam, że właśnie ta historia była jedną z tych historii z Biblii, która pobudzała, ożywała i podnosiła moją wiarę. Bo gdzieś jakby od wielu lat historia z tą kobietą mnie w jakiś sposób inspiruje, pobudza moją wiarę. I gdzieś lubię tą historię, lubię się do niej wracać, lubię sobie przez nią pobudzać mój umysł. I również wtedy, kiedy Sylwia była w szpitalu. Panie, ja mówiłem to, wiem, wierzę w to tak, jak jest napisane tutaj. Jeśli przychodzę do Ciebie, dotykam się Ciebie, Twoja moc wychodzi, żeby działać w moim życiu. I wiedziałem, że wtedy tego potrzebowałem. I ta historia z Jairem, która jest obok w tej historii, gdzie Jezus mówi do Jaira, kiedy się okazuje, że jego córka umarła, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Ja sobie sam to powtarzałem. Nie bój się, tylko wierz. Nie boję się, tylko chcę wierzyć. Wierzyć w Ciebie, Jezu. I przez to, że powtarzałem sobie, można powiedzieć, nieraz te słowa, że rozmyślałem nad tym, że mówiłem do siebie, kiedy znalazłem się w sytuacji potrzeby dramatycznej, jakiej wtedy się znalazłem, to słowo było we mnie, miało, że tak powiem, miało co we mnie ożywać. Miałem co sobie przypomnieć, do czego się odnosić, odwoływać się. I mogłem wtedy mówić do siebie. I wypowiadać te słowa, które dodawały mi otuchy, dodawały mi wiary. Może nie zawsze jesteśmy w tak dramatycznych sytuacjach, ale że tak powiem, w momencie, kiedy się znajdziemy w chwili próby, w bardzo jakimś trudnym położeniu, to, co było wcześniej w nas złożone, w czasach względnego, powiedzmy, spokoju, to na czas próby okazuje się, że jest jak znalazł w nas. Jak znalazł. Ale potrzebujemy tego tak naprawdę na co dzień. Potrzebujemy tej codziennej wiary, żeby podłączać się do Jezusa, żeby Jego moc działała w naszym życiu. Także budujmy dzisiaj naszą wiarę. Może kiedy spojrzymy w siebie, to zobaczymy, że ta nasza wewnętrzna mowa do siebie samych nie jest może zawsze mową wiary. Może ktoś z nas dzisiaj szczególnie potrzebuje tego, żeby właśnie uchwycić się Jezusa jak ta kobieta. Panie, ja rozpaczliwie Ciebie potrzebuję, bo Ty jesteś jedynym moim ratunkiem. Ja muszę się Ciebie dotknąć, a będę uratowany czy uratowana. Ale jeśli nawet nie jesteśmy w takim dramatycznym położeniu, jak się akurat znalazła ta kobieta, to nadal jesteśmy z tych ludzi, którzy tego potrzebują bardzo. Na co dzień to budować w sobie. Aby kiedy zajdzie być może potrzeba, mieć to, jak znalazł w sobie. I to wyznawać. Nie wtedy, że obudzi się w nas strach, myślenie, że to wszystko, Bóg nie działa, ale nie, że właśnie Bóg działa, Jego moc działa, tylko ja potrzebuję dotykać się Jezusa, chcę przyjść do Jezusa, dotknąć się. Wyznanie samo w sobie niewiele czyni, ale wiara w spotkaniu z Jezusem, w zetknięciu się z Jezusem czyni cuda w naszym życiu. Sprawia, że Jego moc działa w naszym życiu. Więc pomódlmy się. Wejrzyjmy w nasze serca i zobaczmy, co tam jest. Co dzisiaj Duch Święty chce do nas mówić, w jaki sposób nas inspirować. Bo chce w nas umacniać wiarę. Wiara rodzi się ze słuchania, więc my dzisiaj słuchając tego, mówiąc o tym, chcemy tą wiarę nasze podnosić na wyższy poziom. Panie, dzięki Tobie. Dzięki Tobie za to, że słowo Ewangelii jest żywe też dzisiaj. I my chcemy sobie żyć wiarą, chcemy patrzeć na Ciebie, Jezu, nasz sprawco i dokończycielu naszej wiary. I potrzebujemy też zwracać się do Ciebie, bo to Ty budujesz naszą wiarę. Jak to dobrze, że jesteś taki, jakim o Tobie czytamy. I dzisiaj tego również potrzebujemy, na co dzień w naszym życiu. Potrzebujemy, żeby Twoja moc działała w naszym życiu. Żeby Twoja moc wychodziła od Ciebie i dotykała się naszego życia. Dlatego chcemy dzisiaj się Ciebie dotknąć. Chcemy zbliżać się do Ciebie i pozwolić Twojej mocy działać w nas i robić to, co Ty chcesz. Nie chcemy stawiać Tobie przeszkód przez naszą niewiarę, ale chcemy umacniać naszą wiarę, abyś mógł robić swoje w nas. Ty, Boże, wiesz, co dzisiaj każdy z nas potrzebuje. I może pewne rzeczy nie dzieją się w naszym życiu z powodu naszej niewiary, a Ty pobudzić dzisiaj chcesz w nas wiarę, żebyśmy nie byli z tych ludzi, jak ten tłum wokoło. Oni widzieli Ciebie, może nie jeden z nich widział cuda, ale to nie działo się w ich życiu. Oni może byli tylko świadkami tego. My nie chcemy być spośród tylko jakby tłumu, który pewne rzeczy widzi, ale sam osobiście nie doświadcza. Ale chcemy być z tych, którzy jak ta kobieta mają w sobie wiarę i noszą w sobie wiarę, podkręcają w sobie tę wiarę. Chcemy się Ciebie dotykać. I najmniejszy dotyk Ciebie potrafi uczynić wiele w naszym życiu. Gdyby nie Ty, Panie, gdzie by wielu z nas dzisiaj było, to przez wiarę i Twojej mocy, która działa w nas, żyjemy i jesteśmy często w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. I możemy to wydać, to świadectwo. Nie zatrzymywać tego dla siebie. Jeśli ktoś dzisiaj tego z nas szczególnie potrzebuje, Panie, Ty działaj w nas i lecz nas. Dotykaj, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj. Twoja moc działa dziś. Jesteś tu pośród nas. Jezus jest z nami tutaj. A Twoja moc działa dziś, by nas uwalniać, by nas uzdrawiać, by nas zbawiać, by nas namaszczać. Robić wszystko to, czego potrzebujemy w naszym życiu. Halleluja. Bądź uwielbiony, Panie. Ty bądź uwielbiony. Ty się wywyższaj. Ty wiesz, jakie są nasze zmagania. Ty wiesz, że może czasami mówimy do siebie słowa niewiary, które powstrzymują rozwój naszej wiary. Duchu Święty, pokazuj, co to jest, abyśmy mogli temu położyć tamę, ukrócić to i zacząć mówić sobie samym inne słowa, by wyznanie naszej wiary i ten nasz wewnętrzny język był językiem wiary, wiary w Ciebie, bo mamy Ciebie, bo Ty jesteś naszym ratunkiem. My dzięki Tobie jesteśmy uratowani i będziemy uratowani. Tylko dzięki Tobie. Halleluja. Amen.